Ponieważ to mnie przyszedł do głowy ten pomysł, żeby porozmawiać właśnie o tej pracy, a potem też udało mi się zaprosić właśnie tych dwóch rozmówców, z czego się cieszę. To tak naprawdę nie wiem, co oni chcą powiedzieć i też właściwie nie chciałbym tej rozmowy tak ustawiać, że ja ich mam jakiś pakiet pytań. Chciałem właściwie się przez chwilę podzielić jakąś taką krótką swoją refleksją chyba, która sprawiła, że chciałem jakoś wokół tej pracy pokrążyć w tej naszej rozmowie i wykorzystać ją do spotkania z Państwem. No, książkę Hanny Arendt o Eichmannie w Jerozolimie znam od iluś tam lat, jak wydana w Polsce po raz pierwszy w latach 80. Na początku drugiej połowy lat 80. Tak, no bo to wtedy jeszcze była cenzura. No, Benjamin to właściwie z ostatnie lata, nie licząc tam jednej książki, tak. W 75 roku to właściwie jakieś takie odkrycie Waltera Benjamina, to są ostatnie lata i tłumaczenia, i też książka obecnego tutaj Adama Lipszyca o filozofii, nie o biografii, o filozofii Benjamina. Ale właściwie też sobie pomyślałem, że kiedy udało się zaprosić pana Wojciecha Lemeńskiego, który w swojej refleksji, w swoim pisaniu i w tym, co robi i co robił jako będąc kapłanem katolickim, jakby dotykając problemu zagłady, to że będzie to też okazja do porozmawiania właśnie być może o tej przestrzeni takiej zła. Ja prawdę mówiąc właściwie bardzo nie lubię dyskusji na temat zła. W ogóle nie lubię tej kategorii. Właściwie ona mi się wydaje jakąś taką kulturową pomyłką i takim ślepym tropem cywilizacyjnym. W takim sensie, że ja mam takie poczucie, że gdzieś za filozofami i teologami jednak bardziej weszliśmy na taką ścieżkę zdejmowania odpowiedzialności z człowieka, czy takiego niemyślenia o tym, co się robi, co w jakimś sensie opisała, czy zobaczyła Arendt podczas procesu Eichmanna, że to jest po prostu zwykły, szary, bezmyślny człowiek, który również wówczas właściwie nie był w stanie się kompletnie skonfrontować z tym, w czym brał udział, no, był osobą odpowiedzialną za organizację zagłady. A wydawało mu się, że jest odpowiedzialny za rozkład jazdy pociągów i że właściwie robi to jeszcze dla Żydów, których osobiście lubi, jak twierdził, nic do nich nie ma, nawet uczył się przez chwilę hebrajskiego i był w Palestynie. I że ogrom takiej bezmyślności w takim sensie, że on jakby nigdy tego nie poddawał refleksji, nie, że był po prostu takim człowiekiem, który nie próbuje myśleć. Wydawało się, że on wykonuje jakieś operacje podobne do myślenia. Ale zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, czy te wielkie kategorie takie europejskiej kultury, filozofii również nie zdejmują odpowiedzialności człowieka za bardzo konkretne rzeczy. I prawdę mówiąc, zadając sobie to pytanie, też korzystałem z tej pracy Metzgera, jednak wchodząc do tej dziwnej przestrzeni, tej klatki, w której tam był chroniony, chociaż tak naprawdę sam dla siebie był chyba największym zagrożeniem. Ale może już wystarczy tego. Dotykamy tutaj też, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że właściwie mamy ascetyczną bardzo pracę, tak, znaczy instalację, w której jednak jest bardzo dużo zaproponowanych tropów, bo mamy kilka ważnych dla kultury i refleksji osób, kilka miejsc, które są kluczowe, no bo i Eichmann, i Walter Benjamin, i ta Hanna Arendt, to jest strasznie dużo, tak? Właściwie moglibyśmy się zastanawiać, co robi tam ten pas transmisyjny z gazetami i w czym możemy uczestniczyć po prostu stojąc wokół tej pustej klatki, ale właściwie pustej, ale też tak niepokojąco zapraszającej. I wydaje mi się, że to jest taki niezwykły gest Metzgera, że on nam zostawia tą klatkę otwartą i właściwie mówi: wejdźcie tam, wejdźcie, bo właściwie nie ma powodu, żebyście udawali, że jesteście zawsze na zewnątrz. Tak? I w tym sensie to jest dla mnie to było jednak jakieś przejmujące spotkanie z tą pracą. I wymyślając też jakąś próbę tytułu, no to chciałem, żebyśmy być może porozmawiali przez chwilę o tych demonach historii. Tak? Historia być może jest oprócz tej kategorii złotym kolejnym takim zaklęciem, tabu, tym wszechogarniającym jakimś gigantycznym procesem, który nas niesie i zwalnia z odpowiedzialności osobistej. I czy to jest anioł historii, czy to jest demon, tego ja nie wiem. Może poproszę Wojciecha Lemańskiego o to, żeby może się z nami podzielił jakąś refleksją wokół tej historii.
Ja mam ogromny problem, żeby odróżnić anioła od demona. I nie tylko tak teoretycznie, filozoficznie, teologicznie, ale egzystencjalnie. To jest... spotkanie i z tą instalacją, i z samą rzeczywistością. Czy w ogóle jak przychodziłem dzisiaj pośród tych eksponatów, odkryłem jakąś niezwykłą zbieżność, jak nawet nazwać, tej drogi, którą przebyłem przez ostatnie lata, przechodząc pośród tych niektórych eksponatów. Przeszedłem tę drogę jakby na skróty. Dla mnie każda z tych form wyrazu jest przypomnieniem o tym, że nie sposób być obok, że nie sposób być na zewnątrz, że ta otwarta klatka, ta skrzynia, w której był Eichmann zamknięty i jednocześnie dostępny dla wszystkich, to jest przestrzeń, w której albo sami się postawimy, albo zostaniemy postawieni. Ja miałem takie doświadczenie niezwykłe, które mi towarzyszy 12 lat. Za przyczyną Jana Tomasza Grossa, który opisywał to, co się wydarzyło w Jedwabnem. Już wtedy byłem dobrych kilkanaście lat księdzem i to, co dzisiaj pan Roman mi zaproponował, właściwie nie proponując, ale mówiąc, że wchodził do tej klatki i jak gdyby zajął miejsce tego, który tam jako pierwszy to miejsce zajął, to ja odkryłem, mówiona Tomasza Grossa, takie swoje miejsce przy furtce kościoła w Jedwabnym. I nieraz tam jeździłem, nieraz stawałem przy tej furtce i nieraz się zastanawiałem, jakbym się zachował, gdybym tych kilkadziesiąt lat wcześniej był na miejscu tamtego proboszcza, tamtego księdza i też bym stanął przy tej furtce i widział i moich parafian, i tych Żydów, mieszkańców Jedwabnego, których znałem. I to jest doświadczenie, które mimo że minęło tyle lat, ciągle dreszczem mnie przenika i dzisiaj jak wchodziłem do tej klatki, to czułem absolutnie to samo, to znaczy nie stawałem na miejscu Eichmanna i ja nie mówię o banalności zła, ja mówię o niezwykłej bliskości tego dylematu, którą drogą pójdziesz, jaką postawę wybierzesz. I to jest przerażająco blisko każdego z nas. To nie jest banalność, to jest bliskość. Banalność jest jakąś formą strywializowania, jakąś formą niezwykłego uproszczenia. I czasami przed tą bliskością uciekamy w banalność. To znaczy, jak gdyby chcąc zdjąć z siebie ten ciężar wyboru i konsekwencji wyboru, no mówimy, ale przecież to nic takiego, przecież to takie zwykłe, przecież wszyscy tak. Ale to już jest ucieczka, to nie jest żadna kategoria, to jest już forma samousprawiedliwienia, forma zrzucenia z siebie tego ciężaru. I dlatego, znaczy ja to doświadczenie przeżyłem egzystencjalnie. Ja je przeżywam po prostu namacalnie. Ono mnie boli. I nieraz się zastanawiałem, czy wszyscy nie powinniśmy przejść przez to doświadczenie, żeby stanąć przy tej furtce i uchwycić ją i zamknąć oczy i uświadomić sobie, że za chwileczkę staniemy dokładnie w takiej sytuacji, w jakiej stał tamten człowiek i usiąść na tym krześle w tej klatce Eichmanna. Nawet nie trzeba zamykać oczu, tylko uświadomić sobie, że to tylko kwestia jakichś zbiegu historii, który sprawił, że nie siedzisz tutaj jak on. Niczym się od niego nie różnię. I on wybrał. Tak. Dlaczego tak wybrał? Nie wiem. Dlaczego my wybieramy tak, a nie inaczej? Też nie wiem. Natomiast ta instalacja pokazała, zresztą tak jak pokazała ta spalona stodoła, jaka jest konsekwencja tego prostego wyboru? Przecież wystarczyło, żeby Eichmann wybrał inaczej. Przecież wystarczyło, żeby ten proboszcz zachował się inaczej. A wszystko byłoby inaczej. I od decyzji nie Eichmanna, nie proboszcza w Jedwabnem, nie tych wielkich, czy tych decydujących, ale od decyzji każdego z nas zależy, jakie zgliszcza jutro się pojawią w najbliższej odległości od nas i za naszą przyczyną. Ja nie zgodziłbym się z panem redaktorem, który mówi, że to jest jakaś forma usprawiedliwienia. Wręcz przeciwnie, to jest forma oskarżenia. Znaczy, ta zapraszająca klatka pokazuje, że przyjdzie kiedyś zdać sprawę z tego, jaką drogę wybraliśmy, albo też taka prosta rzecz, jak oceniliśmy to, że inni wybrali właśnie taką drogę. Bo to niekoniecznie trzeba wziąć do ręki narzędzie historii, które zaznaczy jakiś głęboki ślad, ale wystarczy spojrzeć na ten ślad, żeby już swój udział w nim jakoś odwzorować. Pewnie jeszcze coś będzie trzeba dopowiedzieć, ale powiem szczerze, że rzeczywistość Eichmanna, rzeczywistość ludzi, którzy swoje proste, zwyczajne życie przeżyli, stając się narzędziami zła, to jest perspektywa i alternatywa, która stoi otworem przed każdym i każdą z nas. I bez względu na to, jakie będą okoliczności socjologiczne, ideologiczne, materialne, bez względu na to, w jakim będziemy wieku, bo ta perspektywa może przed nami stanąć już u schyłku naszej dni i możemy wybrać fatalnie. A może być tak, że wybierzemy na początku i będziemy brnęli tak jak Eichmann, mówiąc przecież nic takiego złego nie zrobiłem.
Teraz ty.
Ale co? Po czymś tak?
Ty musisz swojego wyboru dokonać.
No, ja się czuję bardzo nieśmielony, bo jestem taki akademicki bardzo. I nie wiem dokładnie, co mam powiedzieć, ale to może ja tylko trochę coś powiem o tym, co ja myślę, o tym, co tam widać. Dobrze? Ale tylko trochę. To znaczy... To słówko tylko o tej banalności zła. Ja mam zawsze z tym straszny kłopot. Nie wydaje mi się, żeby to była akurat najmocniejsza strona książki Hanny Arendt, która to książka ma wiele dobrych stron, ale pomysł, żeby ją tak podtytułować i w ogóle puścić w obieg tę formułę o banalności zła wydał mi się i nadal mi się wydaje jakiś bardzo śliski i niejasny właściwie cały czas. To może Państwo wiedzą albo nie wiedzą, to jest jeden z zarzutów, które stawiał Hannie Arendt Gershom Scholem, który też tutaj błąka się w tej instalacji jako potem po śmierci Benjamina, wieloletni właściciel tego obrazka Paula Klee i mieszkający w Jerozolimie. Tam ten obrazek wylądował i tam teraz jest w muzeum zresztą pokazywany. Scholem, jak pewnie wiecie, napisał takie gniewne pismo do Hanny Arendt, gdzie się w wielu wypadkach głęboko myli i robi różne takie posunięcia, wykonuje zupełnie nie fair, ale pod koniec mówi coś, co mi się wydaje jakoś bardzo fortunne. On mówi, bardzo żałuję, że zarzuciłaś swoje wcześniejsze rozważania nad radykalnym złem i zaczęłaś mówić o banalności zła, bo to mi się wydaje gazeciarskim frazesem, który nie bardzo wiadomo, co znaczy. I ona odpowiada, rzeczywiście przestałam uważać, że zło jest radykalne, trafiłeś tutaj w istotną zmianę moich poglądów, przestałam uważać, że zło jest radykalne, zło nie ma głębi. Głębie ma tylko dobro, a zło jest takim grzybem, który porasta naszą planetę po powierzchni. I ten obraz akurat mi się bardzo podoba, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy trzymać się tej figury banalności zła. Wydaje mi się, że kariera tej figury banalność zła wiąże się troszkę z tym, o czym chyba jakoś tam ty próbowałeś coś powiedzieć, mianowicie jeśli naprawdę uważamy, że zło to jest jakaś wielka metafizyczna kategoria i jakieś jest na dodatek upostaciowiona w jakiejś demonicznej figurze, która ryczy, zieje siarą i nie wiadomo czymś jeszcze, no to potem się dziwimy strasznie, że zło radykalne jest wykonywane w czasem banalny, czasem niebanalny sposób, czasem z zabiórka, jak w przypadku Eichmanna, czasem nie z zabiórka i tak dalej. A kiedy przestaniemy tak myśleć i powiemy tylko tą banalną rzecz, którą mówi Morgan Freeman do Brada Pitta pod koniec filmu 7, pamiętaj, jak go złapiemy, że jak go zobaczysz, to będzie tylko człowiek. Tak? Cokolwiek on narobił tych wszystkich rzeczy, to będzie tylko jeszcze jeden facet, tak? To wtedy nie bardzo wiadomo, co to znaczy, to co ona ma nam do powiedzenia. Poza tym, że się pojawiły nowe technologie produkowania zła i takie, które nam ułatwiają tę ucieczkę, tak? Takie, które nam ułatwiają udawanie, żeśmy tego wyboru nie dokonali, że prawie w ogóle go nie było. Zastanawiałem się zawsze, co by napisała ta Arendt, jakby akurat ten Mossad złapał innego gościa, tak? Który siedział trochę wyżej, jakby ten Hitler nie popełnił tego samobójstwa, siedział w jakiejś Argentynie i ten Mossad go złapał, to czy też powstałaby książka Banalności zła, czy by nie powstała? Dla mnie to jest troszeczkę, powiedziałbym, przygodne taka teoria, ale to pal 6. Natomiast jeśli chodzi o tę instalację i parę rzeczy, które są tutaj z nią związane, tutaj jest dla mnie to jest bardzo, bardzo potężna praca i tu jest mnóstwo rzeczy uruchomionych. Jedna rzecz, która jakoś jest w tytule naszego spotkania, która jeszcze nie została ruszona, to jest kwestia pamięci, tak? Jeśli ta klatka jest jakoś odpowiada za sam ten moment wyboru, tak, banalności czy niebanalności naszego wyboru, naszego uczestnictwa, czy stania z boku, czy nie stania z boku, to ta część z tym pasem transmisyjnym, tak, jakoś odsyła do bardzo wielu rzeczy, tak, ale między innymi uruchamia tą kwestię pamiętania, przechowywania, mówienia o tego rodzaju wydarzeniach, o tego rodzaju wyborach. I to też tu się zgadzam i to jakby komplikuje też ten obraz. Ta przestrzeń tej pracy pokazuje, że tak czy owak którąś z pozycji zajmujemy, tak? Albo właśnie do tej klatki, albo stajemy przed tą ścianą tych gazet, albo stajemy przy tym pasie transmisyjnym i czytamy, tak, bo to należy zauczestniczyć, jak Państwo mówią. Tak, czy czytamy na przykład dzisiejszą gazetę, następnie ją kładziemy sobie tutaj na stół, a ona nam odjeżdża i spada na kupę, piętrzy się pod stopami anioła historii. Bardzo krótko mówiąc, to jest, jak każdy, kto zajrzał kiedykolwiek do tej pracy, z której pochodzi ta praca Beniamina, tego tekstu o pojęciu historii, no to każdy wie, że tamten ten obraz Paula Klee jest wstawiony w taką wizję piętrzących się gruzów, tak? I przed oczyma anioła historii. To podstawienie gazety zamiast gruzów, którego dokonuje tutaj Metzger, wydaje mi się absolutnie fenomenalnym posunięciem takim interpretacyjnym wewnątrz, takim przechwyceniem Beniamina. I w rezultacie wypowiedź na temat narastania gruzów, katastrof historycznych, tak, tego piętrzącego się zła, zostaje tutaj połączona z... Tamta nie zostaje odwołana, tak? To nie jest tak, że Metzger mówi, nieprawdą jest, jakoby historia nie była tym, co mówi Beniamin, ale nadto jeszcze jest nadbudowana, jak sądzę, to jest najpłytsze czytanie, tak? Nadbudowana ten obraz, w którym piętrzy się, tak? Piętrzy się gadanina, tak? Piętrzą się gazety, że to, tym, co produkuje historia, jest jeszcze na dodatek gadanie o tych wydarzeniach, które jest zawsze jakoś takie zafałszowane, zepsute, zagadane. I tu to dodaje jeszcze jeden, dodaje jeszcze jednego, jakby, tak, jeszcze jeden poziom do całej tej konstrukcji, bo mamy, mamy nas wchodzących do tej klatki, wychodzących, myślących o sobie jako o tych, którzy mogą, potencjalnie są tymi, którzy mogą być postawieni przed tym wyborem, ale równocześnie, równocześnie jesteśmy też tymi, którzy mają jakieś zobowiązania pamięciowe, tak, wobec pewnych wydarzeń i na dodatek są skonfrontowani z nieustanną koniecznością przedzierania się przez przez głupotę, którą się gada na ten temat i którą my sami produkujemy i musimy sami jakoś rozdzielać, doszukiwać się właściwego tonu, właściwego mówienia o tym, również dlatego, że rozmaite pozycje, jakie są, jakie w tych historycznych konstelacjach się mogą pojawić, że te pozycje się mieszają, tak? Jesteśmy równocześnie świadkami, współuczestnikami, ofiarami. Tu oczywiście echo, jakie tu się jeszcze jedno echo, jakie się pojawia, no w związku z przywołaniem książki Hanny Arendt tutaj, no jedną z mocnych stron, powiedziałem o słabszej, jedną z mocnych stron książki Hanny Arendt jest to jedna z, nie wiem, nie chcę przesadzić, ale chyba jedna z wcześniejszych prac, w których się przewiduje przekształcenie pamięci o zagładzie w ideologię państwową państwa Izraela. Tak? To jeszcze nie funkcjonowało wtedy, tak? Arendt, nie przepadam za nią, ale to oddaje, to jej, tu trzeba oddać, tak? Znaczy to jest, tam to jest przewidziane, tak? Więc ta komplikacja, tak, tych pozycji, które my możemy zajmować, w związku z tym to splecenie również w sposobie mówienia, tak, o tych wyborach, o wydarzeniach, które tutaj są obrazowane za pomocą gazety, jest takim nieustannym wyzwaniem, przed którym my musimy stawać. Nawet jeśli mamy to szczęście, że nie stajemy przed tak dramatycznymi wyborami, w których robimy, możemy włączyć ten guzik bądź nie, to przynajmniej zawsze stajemy przed tym. Tak? Przed tą koniecznością przegrzebywania się przez te gazety. Jeszcze ostatnia rzecz, tylko, którą chciałem powiedzieć, to taka, że nie wiem do jakiego stopnia świadomie, ale chyba świadomie, bo ta praca mi się wydaje niezwykle taka refleksyjna i niezwykle precyzyjna. Metzger dokonuje tutaj takiego splotu pomiędzy dwoma kawałkami Benjamina, w których o Aniele Tle jest mowa. Drugi fragment, jeszcze to jest w paru miejscach, ale drugi fragment Benjamina, w którym o tym obrazie jest mowa, to jest jego esej o Karlu Krausie, gdzie eksplicite mówi się o walce z gazetą, walce z gazetowym językiem. I Karl Kraus, autor, nadredaktor pisma Pochodnia, wydawanego w Wiedniu, to był taki nadgazeciarz, który cały czas próbował właśnie się przedzierać przez gazetę, dobijając, tak, cytując język gazetowy, dogrzebując się fałszu językowego, wskazując paluchem rozmaite fałsze, próbując cały czas wygrzebać, odratować słowa z takiej gazetowej paplaniny. Tak? Więc tutaj to, że to jest w tym miejscu tak inteligentnie złączone, wydaje mi się też takim po prostu mistrzowskim posunięciem. No, tak jakoś w zajawce.
To może przez chwilę jeszcze byśmy porozmawiali o tym pojęciu, które przywołałeś, które rzeczywiście tam się gdzieś w tym naszym tytule niby takim pretekstowym do rozmowy pojawia, czyli o tej pamięci, niepamięci. ale też o tym, co powiedziałeś, że właściwie my się tak wyginamy, że szukamy tej formy, musimy się w niej odnaleźć, bo właściwie no, tak uważamy, że tak się powinno, ale czy to w ogóle jest możliwe? Tak? Bo to jest może też to jest taka praca, która zadaje takie pytanie, czy pamięć jest możliwa? Tak? Znaczy, czy pamięć o czymś takim, czym była zagłada, jest możliwa i na jakich warunkach? Tak? Bo to z kolei, co tutaj mówił Wojciech Lemański o tym doświadczeniu jedwabnego i o tej niepamięci de facto. No, ja mam osobiste inne doświadczenie, kiedy pojechałem kiedyś sam do Jedwabnego, gdzie nie mogłem w ogóle tam trafić na to miejsce, bo tam nie ma żadnego... Powiem tak, osoby, które tam były na tym rynku wówczas, były w takim stanie, że ja właściwie nie chciałem ich pytać. Nie to, że może wzbudza jakiś wielki mój lęk, ale jakoś tak. Natomiast tam nie można trafić tak po prostu. Nie ma tędy pojechać, nie ma żadnej strzałki. W jakimś jednym miejscu jest, w jednym miejscu znalazłem taką tabliczkę słynną, Miejsce Pamięci Narodowej, to się tak nazywa. Jest taka. Tak, to co znam. W każdym razie, kiedy w końcu dotarłem na to miejsce, w takim kompletnym osamotnieniu, bo też tak jakby się przesuwałem jak takie widmo po tym Jedwabnym, bo ludzie widzą obcego, ale go nie zauważają, ale widać, że człowiek jest obserwowany, to tam musiałem wykonać pracę taką porządkową, czyli wyrzucić z obrębu, z wewnątrz tego pomnika butelki wódki, kubki plastikowe, opakowania po kiełbasie zwyczajnej, po prostu to jest... I teraz właściwie wtedy sobie zacząłem zadawać to pytanie, tak? Znaczy, że co to jest? Gdzie mamy miejsce na tą pamięć? I teraz właściwie nie mówię tego z oburzeniem, tak? Bo mi się wydaje, że ci ludzie, którzy tam przychodzą w ten sposób odreagować, nie potrafią sobie z tym poradzić, tak? Wchodzą w tą przestrzeń właśnie pamięci straszliwej, pamięci, w której właściwie oni, którą oni oddychają w jakimś sensie, albo ktoś im w pewnym momencie powiedział, że moment ujawnienia tej, chociaż ona nigdy nie zniknęła przecież ze świadomości mieszkańców i mieszkanek i mieszkańców Jedwabnego, tak? Została odsunięta gdzieś tam. I że oni muszą, dokonać jakiegoś takiego aktu profanacji, ale z drugiej strony, no przecież mogli pójść na drugą, mogliby pójść gdzie indziej, no jakieś, może tam jest jakieś boisko, nie? Jakiś stadion, nie. To jest jakiś też dramat tego, że tej pamięci się nie da się tam oswoić w jakimś sensie.
Absolutnie się nie zgadzam.
Świetnie.
Nie tylko da się oswoić, ale to jest wyzwanie, które trzeba usłyszeć i po prostu trzeba się wziąć za bary, z odpowiedzialnością za oswajanie pamięci. To wydarzenie sprzed 30 lat, pamiętam, jakiś rajd organizatorów turystyki pieszej, kleryków, którzy w czasach komunistycznych, żeby prowadzić spotkania z dziećmi, musieli mieć uprawnienia PTT-kowskie, żeby nikt nas tam nie legitymował, nie aresztował, nie rozpędził do domu. Pamiętam, żeśmy jakimś tam rajd na orientację biegali po Puszczy Bolimowskiej i w pewnym momencie te kolorowe kartki leżały pośród takich koncentrycznie ustawionych bloków betonowych. W Puszczy Bolimowskiej zarośnięte krzakami. Co to jest? Tam nawet nie było tego zardzewiałego płomyka miejsca pamięci narodowej. Ale wszyscy, którzy tam trafili i szukali tych czerwonych czy niebieskich skrawków papieru, które trzeba było przykleić, zadawali jeden drugiemu pytania i nie potrafili sobie odpowiedzieć, pamiętam. Znamy taki w Warszawie Popończyk, który nas tam właśnie organizował. Mówi, to jest pomnik pamięci ofiar jednego z pierwszych ataków gazowych w czasie I wojny światowej. Koniec rzędem temu, kto wie, co to jest. Teraz wiem, ale jak nie staniesz na tym miejscu, nie będziesz opowiadał każdemu, kto tam trafi, a trafi tam jeden na milion. Bo jak tam wejść, jak tam trafić? Otóż, żeby coś takiego się wydarzyło, trzeba znaleźć przewodnika, który nas za rękę poprowadzi, który nam pomoże odkryć to. Otóż cudowny drogowskaz, który nie zardzewieje, który nie stoi na tamtym miejscu. Wiersz, orędzie, apel, nie wiem jak to nazwać, Haliny Birnbaum, jedźcie do Treblinki, słuchajcie ciszy, która do was przemówi, słuchajcie głosów tych, którzy tam spoczęli. Wezwanie do tego, żeby samemu usłyszeć, żeby samemu tam trafić i żeby potem zaprowadzić tam innych. To jest coś, co trzeba samemu doświadczyć. Jak się tego nie doświadczy, to się innych nie zaprowadzi. Jak się innych nie zaprowadzi, to będą miliony, które będą przychodziły i nie usłyszą tego głosu, nie zatrzymają się w tym miejscu. Miałem niezwykłe doświadczenia 5 lat temu. W nasze święta, katolickie święta Wielkiej Nocy, pojechałem do Treblinki odpocząć po południu. Mówię, stanę sobie na tamtych miejscach, które też właściwie same z siebie nic nie mówią. No i tam doświadczyłem czegoś zupełnie niezwykłego. Mianowicie zobaczyłem tam dziesiątki ludzi, którzy tak trafili jak ja. To znaczy, tam nie było żadnego autokaru, który by ich przywiózł. Oni przyjeżdżali samochodami osobowymi po 2, po 3 osoby. I nagle okazało się, że z tych pojedynczych osób stworzył się spory tłum, który nie był razem, ale który był jak gdyby wiedziony pamięcią. Jestem przekonany, że trafili tam w jakiś, no ja bym to nazwał, mistyczny sposób. Tam nie można przyjechać przypadkiem. To nie jest przy drodze. To specjalnie było w takich miejscach, że trafić było trudno. I ja myślę, że między innymi ta instalacja jak gdyby każe się na moment zatrzymać wobec tej dosyć szybko biegnącej taśmy, która przesuwa to wszystko, co się przesuwa przed naszymi oczyma, bo patrzymy przez okno samochodu czy pociągu i nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu na zatrzymanie, nie ma czasu na pamięć właśnie. No bo jak pamiętać, jak już następne i następne i następne. Otóż Eichmann i jego historia pokazuje, że albo się zatrzymamy teraz, albo będziemy musieli do tego wrócić. I będzie, to nas nie ominie. Znaczy ja jestem człowiekiem wierzącym i wierzę, że mój czas nie kończy się, jak zamknę oczy, tylko że będzie trwał wiecznie. A ta wieczność to jest taka przestrzeń, w której trzeba będzie nadrobić to wszystko, czego się nie zdążyło, albo na co się nie miało czasu, albo na czego się nie chciało zrobić do tej pory. Ja w tej przestrzeni widzę Eichmanna, jak wraca krok po kroku do wszystkich swoich decyzji i wyborów i spotyka twarzą w twarz konsekwencje tego, co zrobił, czego zaniechał, co zaniedbał, co zawyrokował. I ta przestrzeń pamięci jest szansą na to, że można ten proces zacząć już teraz i że można nie ukrywając się za niczyimi plecami, a wręcz przeciwnie, pomagając innym zobaczyć to, czego z różnych powodów nie widzą, że można przeżywać tę rzeczywistość, w której jesteśmy, świadomie i lepiej, znacznie lepiej niż to się zdarzyło w przypadku Eichmanna, w przypadku ogromnej większości komendantów obozów zagłady czy obozów koncentracyjnych, którzy byli w centrum i byli zupełnie obok jednocześnie, którzy mieli swój świat, swoich ogródków, swoich dzieci, które tulili na kolanach swoich żon, z którymi się kochali, swoich pokojów gościnnych, w których wisiały obrazy na ścianach, a potem była zwykła praca mordowania setek, tysięcy, ale na odległość, tak jakby to nie było ich. I jeśli nie zauważymy tego, że to, co się dzieje tam dalej, jest związane z naszymi decyzjami, z naszą wrażliwością, z naszą obecnością lub z naszą obojętnością, to historia się powtórzy. I ona się powtórzy bardzo szybko i bardzo realnie w nas. To znaczy, mam nadzieję, że nie wydarzy się to wszystko, co się wydarzyło i co nazywamy dzisiaj Holokaustem, czy też ludobójstwem tej czy innej grupy, ale zagładą, ale wydarzy się naprzeciwko i okaże się, że jest przestrzenią, która jest tak przerażająco bliska, że nas przygniecie jak ta ściana gazet Eichmanna, który siedzi i patrzy na coś, co go absolutnie przerasta, a co jest spowodowane przez niego. On to odrzuca, ale tego nie sposób odrzucić, bo ta ściana nie oddziela, a zmusza, żeby patrzeć w tę stronę. Nie ma innego wyjścia. Musisz tam patrzeć.
Ja bym tylko dorzucił taką jedną rzecz, która jakoś chyba ciągnie to dalej i jest też obecna w tym odniesieniu do tego eseju o Karlu Krausie, o którym wspominałem, mianowicie taka rzecz oczywista, ale może w dwóch przykładach to może będzie mniej oczywiste. Oczywistość taka, że jeżeli to jest tak, że pamięć jest zawsze pokrywana taką tym stosem gazet, tak? To prawdziwy akt pamięci jest rzeczywiście aktem, tak? To znaczy, że zawsze jest tak, że to są, czy to jest właśnie zatrzymanie, tak? Że to musi być jakiś akt rozdarcia gazety, tak? Że to musi być coś aktywnego, jakieś wydarzenie, że to dopiero wtedy jest prawdziwe zapamiętanie, tak? Jakieś takie przegrupowanie, zrobienie jakiejś instalacji, tak? Coś się musi, że to wydarzenie nigdy nie jest tak po prostu dane sobie, tak? Tylko my się musimy do niego jakoś aktywnie dogrzebać, przełamując, rozdzierając jakiś okrywający to wydarzenie dyskurs, jakieś zafałszowanie. I dwa przykłady z dwóch różnych miast w Polsce, które nie mają nic wspólnego z akurat żydowską historią. Dwóch moich znajomych mi opowiedziało niezależnie dwie historie. Jedna jest taka, jedna jest z Poznania. Mianowicie taka, że łażąc, mój znajomy z Poznania, łażąc pod, który wyprowadził się do jakiegoś takiego, rozumiem, Otwocka pod poznańskiego, łażąc z psem, odkrył, że tam jest jakieś wielkie cmentarzysko, którego istnieniu nie wiedział, który jest cmentarzem, ale jakimś takim dość zapuszczonym. I dopiero się to, dzięki temu się dowiedział, że to jest miejsce straceń polskiej inteligencji z początków wojny poznańskiej inteligencji, tak? I potem zaproszony jest profesorem na polonistyce, zaproszony na lekcję historii do jednego z liceów poznańskich, miał rozmawiać o pamięci wojny i temat wrzucony przez nauczyciela historii, który był dość wyraziście ideologicznie nastawiony, to był katyń. I on nie przeciwstawiał, ten mój znajomy, nie miał zamiaru przeciwstawiać tej pamięci Katynia jakąś pamięcią, dajmy na to, bój się Boga, żydowskiej zagłady. Chciał wspomnieć o tej lokalnej, też całkiem polsko-narodowej, tak, stracie. I to wywołało jakieś takie kompletne pęknięcie podczas tej lekcji, obrazę ze strony tego nauczyciela, jakieś takie zaburzenie. To jest jeden przykład. Drugi z kolei z Gdańska, dotyczący tego Piaśnickiego, mordu Piaśnickiego. Nie? Znajomy gdański mi opowiadał, nie wiem do jakiego stopnia to jest potwierdzone, niepotwierdzone, jaki to jest stopień tak udokumentowania, że ten mord, który jak wiadomo też miał taką funkcję, tak, likwidacji polskiej inteligencji, czy urzędników pocztowych i tak dalej, tak, że oczywiście się wydarzył, tak, ale że liczba ofiar, jaką się przypisuje do tego miejsca, jest o tyle zawyżona, czy coś zakrywa, coś fałszuje, że owszem, zginęło tam tyle ludzi, tylko że spora część tych ludzi, którzy tam zginęli, to są pacjenci szpitali psychiatrycznych, którzy zostali tam zlikwidowani w tym samym miejscu. To mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że za każdym razem, kiedy myślimy, że już coś, tak, że już mamy taką mapę pamięci, tak, że już mamy obmapione miejsca, tak, obmapione liczby, kto i tak dalej, to się okazuje, że jest jakieś takie zróżnicowanie, tak? To na dodatek wydaje mi się takim mocnym przykładem ten druga historia, bo to są tacy ludzie, po których się nikt nie upomni już tak zupełnie, tak? Nie mają jakiegoś państwa ani tak? Tak? I że zawsze okazuje się, że w tej formule, że zawsze jakieś formuły, wszystkie formuły pamięci się tak gazecieją, tak? I że zawsze tą gazetę trzeba rozedrzeć, się okazuje, że a tu jeszcze było trochę takich, tak? I że w związku z tym ten prawdziwy, to prawdziwe pamiętanie jest takim wtargnięciem w to zawsze, tak? To jest gadanie, to co robił Wojciech Lemański w Otwocku, nie jest gadaniem, tylko prawdziwym tego rodzaju wtargnięciem, więc ja już się zamykam. No.
Może zaprosimy już Państwa też do wzięcia udziału w tej naszej rozmowie i albo po prostu poproszę o zadawanie pytań naszym gościom, albo o wypowiedź samoistną wokół tej pracy, wokół może wątków, które tu się pojawiły. Bardzo zapraszam.
Spostrzeżenia a propos tych wątków, o których mówiliście. Pierwszy się wiąże z tą pracą, znaczy oba się w sumie wiążą, ale jeden jakoś mam poczty bardziej. Jak ją oglądałem tutaj na górze po raz chyba drugi już, ale wcześniej tego w ogóle nie zauważyłem, to jest to, że te gazety są aktualizowane. Co jest nie bez znaczenia moim zdaniem, bo jak rozmawiamy o tej historii, o gruzach, o pamięci, zdałem sobie sprawę, jak was słuchałem, że jak słyszę w dyskusjach akademickich, ja też niestety trochę jestem z tego przyrównanego świadka, o etyce, to ta etyka zawsze jest z pamięcią jakoś. Tak jakby już po prostu dziś to pojęcie w ogóle do niczego się nie przydawało, że można to pamiętać etycznie, ale już niewiele więcej. Natomiast wydaje mi się, że ta wizja historii jako katastrofy, jako ciągu gruzów, że ona też jest trochę niebezpieczna. To znaczy, jeżeli ona rzeczywiście dotyczy pewnego odcinka, który nie zahacza o aktualność. Bo moim zdaniem ta praca, nie wiem jak Beniamin, to pewnie można by jakoś wyinterpretować, ale że to aktualność już składa się z gruzów. To, co dzisiaj się dzieje, to, co nas otacza, To już są gruzy. To jest też trochę tak, że ta decyzja, wobec której stoimy właściwie codziennie, albo nie zawsze taka spektakularna, bo wszyscy się załapują na takie historie, ale że ona już gdzieś jest podszyta czymś takim. I wydaje mi się, że obecność gazet aktualnych na tym ciągu sprawia, że możemy przez tą krótką chwilę, zanim ona na ten stos poleci, zobaczyć coś z wczoraj, tak? Znaczy, możemy zobaczyć informacje o Syrii na przykład, tak? Gdzie może inne, ale jednak też straszne rzeczy się powtarzają i one się powtarzały całkiem niedawno w różnych miejscach. To nie jest tak, że musimy sięgać pamięcią do jakichś naprawdę starych, zarośniętych rzeczy. Ja nie mówię tego oczywiście po to, żeby tą pamięć jakoś umniejszać, jej wagę i tak dalej. Tylko chodzi o to, że ona jest rzeczywiście, ta pamięć sięga aktualnej chwili, tak? To znaczy ona rzeczywiście się rozciąga do dzisiaj. Wydaje mi się, że też są takie chwile, kiedy łatwiej jest pamiętać o tych starych, strasznych historiach, niż i w ten sposób zapominać to, co można pamiętać, bo jest pod ręką i właśnie na pierwszej stronie gazety w pewnym sensie. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest to, że miałem przyjemność widzieć film o Hannie Arendt, który powstał, zdaje się, w zeszłym roku, niejakiej Margaret von Trott, bardzo, bardzo uznanej reżyserki. Zagrała ją zresztą aktorkę, która wcześniej grała jej Róże Luksemburg. I wydaje mi się, że w tym filmie, który nie jest filmem biograficznym o Hannie Arendt, tylko właśnie filmem o pisaniu książki Eichmann w Jerozolimie, jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która dotyczy tego wyboru, o którym mówiliście. To znaczy, że to też Hannę Arendt dotyczyło w momencie, kiedy konstruowała tą książkę. To jest film bardzo mocno oparty na tym, że ona sama już po jakichś latach dokonuje pewnego bardzo radykalnego wyboru. To znaczy, że jej myślenie, pewien upór, trzymanie się pewnej argumentacji, że to jest bardzo brzemienne w konsekwencji. Między innymi takie, że ona traci przyjaciół po kolei wieloletnich, czasami niezwykle bliskich, i że mówię to po to, żeby też i chyba jeszcze raz pokazać, że ta aktualność, tam gdzie ta historia się rozchodzi na gruzy bądź nie gruzy i tak dalej, że ona też dotyczy rzeczy bardzo zapośredniczonych, no, takich jak pisanie na przykład, takie jak myślenie i tak dalej, oraz to, że ona bezwzględnie również pisze do gazety. Ona też bezwzględnie wchodzi w pewien układ i dostarcza pewnego kontentu, który jest umieszczony w określonym obiegu i tak dalej, i później się musi konfrontować z tym, co inne gazety z tym zrobią. To jest też bardzo dramatyczny tej sytuacji, jak rozumiem, bo to nie tylko filmu dotyczy, ale też tej sytuacji i kariery tej książki. To znaczy tego, że ona natychmiast zostaje wydana na pewien rodzaj bardzo specyficznej lektury, bardzo specyficznych zakrzywień. I też chyba te wszystkie akty pamięci zawsze będą w tym lądować. To znaczy, że to nie jest takie proste. Że ta mapa jakby, która cały czas zakrzywia te trajektorie, ona działa. I no, przecież to też trochę pokazuje tę pracę.
Jeśli mogę? Ja chciałem do tego, co ty powiedziałeś, to chciałem tylko dorzucić, znaczy tu, to jest bardzo ważne, co mówisz, jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz, bo drugą to drugą, ale jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, to jest oczywiście bardzo istotne, choć tak, znaczy, no, to, że my lądujemy w takich sytuacjach, w których dokonujemy wyborów, no to, przed tym nie uciekamy, tak? Znaczy, przed tą wiedzą nie uciekamy. Natomiast to, co powiedziałeś, że wczorajsze zapominamy, tak? Przedwczorajszym, to jest bardzo ważne oczywiście, tak? Mi się wydaje mi się bardzo, bardzo istotne. Natomiast jak zacząłeś mówić o niebezpieczeństwie, które jest w tej wizji w ogóle tej historii jako takiego nagromadzenia się gruzów, to myślałem, że chcesz powiedzieć o czymś innym, co ja chciałem jakoś powiedzieć przy okazji tej instalacji, a teraz mi się przypomniało, mianowicie i w związku z tym pojęciem historii, o które ty pytałeś, tak? Znaczy, mówiąc tak bardzo na sekundę akademicko rzeczywiście, to jest tak, że ta wizja benjaminowska historii jako nagromadzających się gruzów, które widzi anioł historii, to jest taka wizja, która jest na pograniczu dwóch sposobów w ogóle, powiedziałbym, na granicy posługiwania się pojęciem historii przez duże K. bo już Benjamin jest gościem, który nie wierzy, przynajmniej na tym etapie, nie wierzy w żaden schemat historyczny, tak? Żadne prawidła dziejowe, tak? Marksistowskie, heglowskie, takie, śmakie, jakąś wizję historii, zbawienia. Nie ma tego, ale jednak myśli o historii przez duże H, jako pewnej takiej ogólności, która jest wprawdzie, nie ma schematu, tylko cały schemat polega na tym, że to jest rozsypka, tak? Że to jest nagromadzająca się kupa gruzów. I to, mimo że on już rezygnuje z takiej wizji wielkiego schematu historycznego, tak? A widzi historię jako takie nagromadzenie, samo to wiąże się z pewnym niebezpieczeństwem, tak? Takiej dezindywidualizacji tego, tak? Myślenia o historii i gubienia też właśnie takich pojedynczych, jeszcze jeden stos gruzów, tak? To się ciągle powtarza, tak? I na to wydaje mi się, że tego rodzaju posunięcia, jak działania artystyczne, tak? Jak takie rozbicie metzgerowskie, w której my się nagle znajdujemy w tej klatce, my sami, tak? A także z innej strony, żeby połączyć Metzgera z inną figurą, to, co próbował w swoim pisaniu robić Zewald, tak? Poświęcając swoją ostatnią książkę facetowi, fikcyjnej postaci, która się też uratowała, tak jak Metzger w Kinder Transporcie, czyli Austernicowi, to są takie działania, w których kupujemy tę benjaminowską wizję nagromadzającej się katastrofy, ale wykonujemy nagle takie, w ramach tej wizji, jeszcze takie indywidualizujące gesty, w której mówimy, to chodzi o tego konkretnego Austerlica, o tę ostatnią, Syria nie o w ogóle katastrofy, tak? Dziejowe, o ten otwos, o tę piaśnicę i tak dalej, tak? I jakoś tu mi się wydaje, tyle, co mówię, że jakoś ten język artystyczny tutaj dalej jedzie, niż taki Benjamin, tak? Który dużo zrobił, żeby nas na takie rzeczy uwrażliwić, ale tu on jakoś się kończy, tak? A taki Metzger czy taki Zebald jakoś jedzie dalej, tak mi się wydaje trochę.
Ja chciałam tylko jedną rzecz do tego, co powiedział Paweł, że jest w tej instalacji jeszcze jeden moment aktualizacji, to jest właśnie to już wspomniane uczestnictwo, to znaczy to nie jestem ja wobec historii tylko to jestem ja też wobec tego, co się dzieje teraz, stąd te gazety, tak, że one, to nie jest tylko Holokaust, ale to jest też Syria i to jest też Egipt i to jest moja postawa wobec tego, co się dzieje i wydaje mi się, że to bardzo wcześnie właśnie wychwycił ksiądz Lemański, mówiąc o tym, że to jest moje poczucie odpowiedzialności wobec tego, co się dzieje na świecie. Czy ja staję z boku, czy podejmuję decyzję, czy próbuję się włączyć, czy jak gdyby zostawiam tę decyzję innych. Więc wydaje mi się, że to ta instalacja oparta jest na takich dwóch filarach. Znaczy z jednej strony to jest ta potężna myśl filozoficzna i ta historia, a z drugiej strony to jest takie bardzo metzgerowskie też zmaganie się z taką katastroficzną wizją dziejów. To jest na pewno coś, co on przejmuje od Benjamina, ale to jest też jego takie bardzo silne zaangażowanie w ruchy antynuklearne, w ekologię i tak dalej, i tak dalej. To jest moja postawa, moje prywatne życie wobec tego, co się dzieje wokół mnie.
Ja bym jeszcze chciał na jeden aspekt zwrócić uwagę, nawiązując do wczorajszej wizyty w Chełmnie nad Nerem, gdzie przed laty za przyczyną takiego, jak każdy z nas, lorka, który tam opiekuje się tym terenem, wszedłem do dołu śmieciowego. Takie nic, to znaczy miejsce, gdzie zakopywano przedmioty, które nie miały żadnej wartości. To znaczy to, co miało wartość, to w transportach wracało do Rzeszy. Właściciele kończyli w Lesie Żuchowskim,
jakieś rozbite naczynia, guziki, trafiały do domów grzeba, takich śmieciowych. I te domy są przeogromne. Są. Jak się weszło do takiego dołu i dotknęło się ściany tego dołu, to momentalnie wypadały przedmioty. I Lorek w tym spichlerzu zgromadził no takie trochę oświęcimskie stosy tych przedmiotów, drobnych przedmiotów. Ale w gablocie obok leżą takie drobne przedmioty, które odzyskały swoją twarz, swoje imię, bo się okazuje, że na jakimś zdjęciu ten przedmiot to jest odznaka na piersi człowieka, więc przedmiot znalazł swojego właściciela. I on opowiadał niezwykłą historię młodych ludzi, którzy tam trafiali, rozkrzyczani, jakoś zanurzeni w świecie, przyjechali tam z jakąś wycieczką i tam nic nie ma. Tam są jakieś gruzy odkopane z wysadzonego pałacu. I on ich wprowadzał do tego dołu śmieciowego i łopatą wygrzebywali jakąś część zawartości i przesiewali na sitach. I on mówi, oni się momentalnie zmieniali. Oni raptem drżącymi rękoma brali te przedmioty i one ożywały w ich ręku. Pamięć zaczynała funkcjonować. Otóż jak stajemy obok tej taśmy, tego przenośnika, to jesteśmy obserwatorami. Możemy stanąć w tej klatce i będziemy obserwatorami. Jak staniemy i weźmiemy tę gazetę do ręki, to raptem stajemy się uczestnikami. Ta gazeta już nie jest tym, co widzimy, ale staje się naszym uczestnictwem. Ona już nie jest jedną z milionów, ona jest nasza. I teraz od nas zależy, co my z nią zrobimy. Czy my się nad tą treścią, nad tym obrazem, nad tym zdaniem, nad tym komunikatem zatrzymamy, czy też przebiegniemy wzrokiem i będziemy szukać czegoś bardziej atrakcyjnego. Jak weźmiemy ten guzik bakielitowy, jak weźmiemy ten fragment rozbitego porcelanowego kubka, jak weźmiemy to zdjęcie z gazety, które do nas przemówiło, to już historia stała się inna. To już my jesteśmy inni. I według mnie to jest wezwanie, żeby najpierw wejść do tej klatki, a potem z niej wyjść i stanąć i wziąć jedną z tych gazet i uczynić ją swoją. I gdyby Eichmann wyszedł zza biurka i stanął twarzą w twarz z tymi, którym zgotował taki los, to byłby inny. To wszystko byłoby inne. Otóż my jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy przestać być obserwatorami, których przeraża ten ogrom, który paraliżuje i podpowiada, nie jesteś w stanie temu podołać. Gdybyśmy wzięli do ręki ten okruch ze śmieciowego dołu w Chełmie nad Nerem, żebyśmy przeczytali i wzięli sobie do serca jedno zdanie z bieżącej, dzisiejszej gazety, to nie musimy wracać aż tam daleko, ale tamten okruch sprawia, że uświadamiamy sobie, że tamta codzienność mogła być zupełnie inna. I ta nasza codzienność też może być zupełnie inna, jeśli uznamy ją za swoją, jeśli tą swoją cząstkę dotkniemy i oswoimy.
Proszę bardzo, ktoś z Państwa chciałby jeszcze się wypowiedzieć albo zadać pytanie, albo się z nami tutaj podzielić jakimś tak, myśmy dzisiaj z Adamem, Adam odkrył, że jest zepsuta ten pas transmisyjny, ustaliliśmy, który wałek i usiłowaliśmy naprawić i trafiliśmy wtedy na tajemnicę, bo ten pasek napędowy był zdjęty w sposób niemożliwy do zdjęcia.
Więc niemożliwy do założenia. Nowe znaczenia tej instalacji się odsłania.
Jak często wymieniacie te gazety?
No tak, tak, tak.
Magda.
My ich nie wymieniamy, one są. Po prostu my dokładamy nowe.
A, dokładacie. A to jak często dokładacie nowe?
W zależności od tego, jak szybko się sprzedaje. Nie wiem, no kontrolujemy ich, chcemy, żeby zawsze były, natomiast jakby to w zależności od tempa, w jakim one schodzą, że tak brzydko powiem, są uzupełniane.
Zapraszam jednak do, jeszcze do rozmowy Państwa. Ale to dobrze, to jak nie, to, to jeszcze nie wiem. Tym tropem oczywiście, który Paweł podrzucił, czyli tej dzisiejszości, można powiedzieć, tak, teraźniejszości, tego, co się dzieje i tej naszej odpowiedzialności, tak. Bo można powiedzieć, że pamięć te warto jest po to, żebyśmy się dzisiaj jednak umieli zachować, chociaż problem polega na tym, że tego nie zauważamy, kiedy się musimy zachować, a kiedy nie, no bo to na tym polega problem też niestety. Albo jak się zachować, to coś takiego jest. Ale wtedy jest pytanie, na ile tamte lekcje są przydatne. Problem polega na tym, że jak nie zauważamy dzisiaj problemu etycznego, to dlatego, że się nie nauczyliśmy, że nie zrozumiałem. Nam się to wydaje tak kompletnie inne, prawda? Tak, tutaj pierwszą rozmowę, którą prowadziliśmy, gościem był Lech Niejakowski, który napisał niezwykłą książkę pod tytułem Rozkosze zemsty. I to jest takie zbliżenie się, do fenomenu ludobójstwa. Czym ono jest. Nie każda zbrodnia masowa jest ludobójstwem. No i bardzo, bardzo intensywnie się zagłębiał w to, próbował to sklasyfikować, uporządkować, właśnie wprowadzić pewien rodzaj porządku też, czy wyczyścić takie gazetowe myślenie. W tym sensie powiedziałbym, że ta nasza dzisiejsza rozmowa może być jakąś taką klamrą do tamtego. Także też, że być może słowo ludobójstwo niekiedy dzisiaj na przykład przychodzi nam za łatwo. Tak? On starał się pokazać, jak na przykład gremia różne, tak, światowe, polityczne czy filozoficzne próbowały się z tym uporać, tak, i uporządkować i pokazać, jak gdyby jak to coś przerażającego, jakiś rodzaj zbrodni wielokrotnej, jak próbujemy nazwać, żeby się zetknąć z czymś, co przekracza nasze rozumienie. To było dość niesamowite, szczególnie, że no, można powiedzieć, że mamy też na wyciągnięcie ręki czy przed oczyma niektórzy z nas takie ludobójstwa nam współczesne, czyli mówimy tu o Ruandzie na przykład, czy o Bośni na przykład, tak, o Srebrenicy, której zresztą akurat w ostatnich dniach gazety nas poinformowały, że uznano winę, tak, Trybunał w Hadze uznał winę rządu holenderskiego za masakrę w Srebrenicy i oddziału holenderskiego wojska, który tam był. Więc te wszystkie rzeczy też się dzieją, tak? To znaczy to jest tak, że to nie jest po prostu pomnik pamięci, tak? Tylko być może to jest właśnie ten ruch tego, ten zaskakujący ruch tego pasa transmisyjnego nas wciąga w taką jednak czy potrzebę zareagowania czy odniesienia się, bo on, tam jest fotokomórka dla tych Państwa, którzy nie byli, która się właściwie tak nie można do końca przewidzieć, kiedy ona nas zauważy, tak? I wtedy już jesteś na nas, my ją wyzwalamy, tak. Ale jest pytanie, czy my się tego uczymy, no to jest takie pytanie. Ja mam z tym kłopot, ja mam takie poczucie, że my się historii, że historia nas nie uczy, że mądrzejsi się jako ludzie nie stajemy, że niestety ten rodzaj takiej skłonności, czy takiego
opisanego przez Zimbardo, takiej łatwości wejścia w inną rolę, w rolę opresanta, tak, co nam się wydaje, że jest niemal niemożliwe, a się okazuje, że to jest dużo łatwiejsze niż nam się wydaje, to właściwie widać niemal na co dzień, tak? Nie trzeba wielkiej zbrodni, gdzie tam ludobójstwo, to wystarczy rodzaj prostej przemocy, która paraliżuje, która sprawia, że jak się nie przyłączamy, to tylko patrzymy, tak, i w milczeniu uciekamy. Więc oczywiście też mi się wydaje, że jakby sensem takiej aktywności, takiej pracy jak Gustawa Metzgera, Eichmann i Anion, to jest też, żebyśmy zostali wyrwani z jakiejś takiej naszego, z takiego naszego stuporu, takiego stuporu w sensie, że trzeba reagować, tak? I to mi się wydaje strasznie ważne. Chociaż jak mówię, ja mam z tym kłopot, bo mam poczucie, że się nie uczymy i łatwiej jest czasem sięgnąć do historii i użyć tych metafor, czy tych puz, takiej pozy pamiętania takiej czy innej, znalezienia narracji, żeby mówić o tym, co było dawniej, niż się odnaleźć dzisiaj. Ja próbuję Państwa jakoś tak zaprosić. Proszę bardzo.
Ja chciałem właśnie nawiązać do tego, do tych słów, które właśnie teraz usłyszeliśmy. Chodzi mi po głowie od pewnego czasu kwestia, którą nazwałbym mechaniczną reprodukcją pamięci. I tak szczerze mówiąc, sam jeszcze nie potrafię zidentyfikować tego zjawiska, ale wydaje mi się, że to jest w mojej głowie, ale też jakby istnieje w rzeczywistości, w której żyjemy. I w zasadzie wydaje mi się, że to ma coś wspólnego z konstruowaniem rzeczywistości, która nas otacza i z tym, co się wokół nas dzieje. I to też wiąże się z nawiązaniem do rzeczy, które się dzieją tu, teraz, albo w tym momencie, ale w innym miejscu. I pytanie jest, czy jest możliwość, żeby w jakiś sposób stwarzać te momenty, kiedy których doznajemy w miejscach, powiedzmy, gdzie są pewnego rodzaju stworzone warunki, na przykład w tym miejscu, prawda? Jesteśmy w tym miejscu, gdzie pewnego rodzaju sytuacja została stworzona, ale jest to miejsce zamknięte. I w pewnym sensie miejsce, w którym dochodzi do tej mechanicznej, w części, mechanicznej reprodukcji pewnej pamięci. I pytanie jest, czy takie zjawisko może zaistnieć w miejscach, które normalnie nie są do tego przystosowane. Czyli na przykład 20 metrów od nas w tą stronę. Nie wiem, czy...
No ja nie wiem, czy zrozumiałem, bo nie wiem, czy Pan nas zachęca do takiego happeningu, żebyśmy z tą rozmową wyszli na zewnątrz, to byłby jakiś akt. Pewnie, no czasami jesteśmy ograniczeni i sprowadzeni do takiego miejsca, tak? Ono jest otwarte w tym sensie, że wiadomo, że ta rozmowa się odbędzie, mniej więcej wiadomo, jaka praca jest jej pretekstem, wiadomo, kto będzie rozmawiał, a mimo to oczywiście jesteśmy tu wyizolowani, tak będzie. Może byśmy byli jeszcze bardziej wyizolowani, gdybyśmy wyszli z tą rozmową gdzie indziej. Takie miejsce, ja kiedyś nawet to opisałem, ja miałem takie wstrząsające miejsce związane z taką pamięcią o zagładzie właściwie. Takie doświadczenie miejsca, które w ogóle wtedy nie było miejscem pamięci. To był też połowa lat 80., kiedy oglądałem w warszawskim kinie Muranów, chyba w dwóch częściach, film Claude'a Lanzmanna Shoah, którego takim przewodnim, takim refrenem wizualnym są takie ujęcia, jak mam sznury jadących pociągów towarowych przez Polskę. Dzisiaj, to były zdjęcia z lat 80., końca lat 70. I pamiętam, wtedy mieszkałem na Targówku i udałem się tam kiedyś na taki spacer na miejsce, które dzisiaj jest ogrodzone, bo to jest dawny cmentarz żydowski na Brudnie, sąsiadujący z gigantycznym cmentarzem katolickim, a wtedy on był nieogrodzony i był właściwie rodzajem takiego parku ludowego, w którym jakby odbywała się taki rytuał, powiedziałbym, życia, to znaczy libacje alkoholowe, spotkania o charakterze erotycznym, kłótnie. Każdy cmentarz tętni życiem, to jest inna opowieść, nie, dzisiaj do tego nie proszę, ale do czego zmierzam? I to wszystko się działo, ten cmentarz tak ruszał wśród kości, które były gdzieniegdzie. Ale co było bardziej jeszcze, dwie rzeczy jeszcze co do tego obrazu, takiego miejsca właśnie pamięci. Właśnie jest pytanie, czy to było miejsce pamięci? Dla mnie tak, ale były te kości, obok był nasyp, po którym jechały pociągi zresztą, tak jak w tym Lanzmannie. I od czasów okupacji, pewnie od roku 40 wydaje mi się, być może 41, leżały zwalone na końcu tego cmentarza wszystkie macewy. I tak jak je Niemcy, hitlerowcy tam zwalili, tak do tej połowy lat 80. w miejscu oddalonym jazdy autobusem 10 minut od samego centrum Warszawy, tak to leżało. Ja właściwie tam przeżyłem taki rodzaj czegoś, co mnie kompletnie... Ja zrozumiałem, że historia się wydarzyła, pamięci nie ma. Właśnie to było to się... Ja tak się odcinam tej pamięci, bo moim doświadczeniem było takie spotkanie z tym brakiem pamięci. Tak? Dla mnie to było tak symboliczne, tak mocne, tak w ogóle niewyobrażalne, że coś takiego może istnieć. Ja nie mówię o tych kamieniach, które potem się gdzieś odnajdują też wykorzystane, ale tam były tysiące macew zwalone po prostu na taką poukładane w takie zbiory, już zarośnięte na nowo i tak dalej. A z drugiej strony tętniło życie, a z trzeciej strony jechały te pociągi. Z czwartej strony było kilka pokazów tego filmu w kinie, nie pamiętam, kilka. Nie było tak, że to się działo, tak? I ja mówię sobie, to gdzie jest pamięć? Gdzie jest pamięć tej historii, która tu się wydarzyła? Ja jestem straszny. I to jest takie miejsce, tak? To miejsce potem zostało ogrodzone, dzisiaj jest zamknięte przeważnie i tak dalej, ale wtedy nie. Wtedy ono było taką przestrzenią po prostu kompletnie otwartą. Ale to też może to jest tak, że to był też taki moment, kiedy w Polsce rozmowa o zagładzie się właściwie zaczynała i ona się pojawiła właściwie, tak? I to się zaczęło działać. Więc nie odpowiedziałem na temat, ale to jest taka historia, którą właściwie się wydaje. Ta pani chyba jeszcze tak chciała zabrać głos.
Ja się obawiam, że większość z tego, co nie zostało jakoś powiedziane, mimo wszystko będę kontynuować. Ja się zgadzam, że brak pamięci jest bardzo bolesny i jest wielkim problemem, ale wydaje mi się, że równie problematyczne jest skupienie się tylko na pamięci i uhistorycznienie jej, tak jak była wspomniana już uhistorycznienie etyki. Dla mnie najistotniejsze w tej pracy jest połączenie pamięci ze świadomością codzienności, z tym, do czego to pamiętanie nas prowadzi, co nam daje w każdej chwili, nie tylko kiedy się skupiamy na przyszłości. I chciałam panu zapytać, jak postrzegacie bierność. Mi się wydaje, że bierność jest równie istotnym elementem tej pracy. Niedziałanie. Tak jak było mówione o aktywizowaniu tej instalacji, dla mnie znaczące jest to, że nie można jednocześnie aktywizować i być w miejscu Eichmanna. Czyli nie można działać i być sądzonym, obserwować tego z boku. I jeszcze w kontekście tego spoglądania wstecz, gdzie ta metafora Beniamina, który, de Ganioła, który patrzy wstecz, jest powtórzona bardzo mocno, wydaje mi się, tutaj w tym muzeum, w tej wystawie, w tym, że my patrząc na tę instalację i patrząc na te gruzy przed nami, mamy za sobą przeszkloną ścianę z codziennością, na którą nie patrzymy, patrząc na historię.
Za ścianą też mamy historię, tylko jeszcze nie wiemy o tym, że ona już się stała historią. Jeżeli byśmy wyszli na ulicę, moglibyśmy się spotkać na przykład z wracającymi do domu związkowcami. Sądzę, że to jest dalszy ciąg i że tutaj jest pole do jakiegoś manewru. Bo to, co się stało, no możemy pamiętać. Ale w tym, co się dzieje w tej chwili, możemy jakoś uczestniczyć w ten czy inny sposób. Spróbować reagować. Jeżeli zobaczymy leżącego na ulicy człowieka, nie musimy uciekać, możemy podejść i zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli zobaczymy błąkającego się psa, możemy jakoś zareagować. To chyba od tego trzeba zacząć.
Jeżeli chodzi o tę bierność, to wydaje mi się, że może właśnie takie czy artystyczne, czy historyczne ogradzanie pewnych przestrzeni, ich może nie tyle oddzielanie od nas, ale zaznaczanie, że one mają nam coś do powiedzenia, sprawia, że przez ten komunikat zostajemy wyrwani z bierności. Znowuż wracam do zdarzenia, które równie zadziwiało, jak wiele z tych, o których teraz wspominamy. Wywiad Rity Sereni z komendantem Treblinki, który nie dostrzega niczego złego w tym, co robił. Był dobrym gospodarzem, on był sprawnym organizatorem, on nikogo nie zabił, bo to inni to robili. I pamiętam taką jeszcze bardziej dojmującą scenę niż to, mówił, mianowicie w Sobieniach i Jeziorach, podwórze przy plebanii, Niemcy kazali wydrukować macewami. Te macewy Żydzi zwozili z pobliskich cmentarzy i wyłożyli tymi macewami ten plac. Na plebanii wtedy była komenda Gestapo. Potem była likwidacja społeczności żydowskiej, Sobienie Jezior. Potem była ofensywa Armii Radzieckiej, potem już nie było Niemców. A te macewy leżały tam na tym podwórzu jeszcze 60 lat. I po tych macewach chodzili na co dzień, jeździli. Najbardziej dojmujący element tego krajobrazu to były grządki w ogródku wydzielone główkami macew, żeby było widać, gdzie jest duszka, a gdzie są te cebulki, marchewka. I Nie sposób było tego nie widzieć. A jednak można było chodzić i nie patrzeć. Można było nie zauważać. I czasami trzeba się potknąć o coś takiego i trzeba, nie wiem, zaryć nosem, czy trzeba raptem uświadomić sobie, że coś jest nie tak. I wydaje mi się, że jak będziemy zaznaczali takie czy miejsca, czy takie zdarzenia, jak to zdarzenie na przystanku tramwajowym, gdzie tego policjanta po cywilu na oczach ludzi zamordowano, to istnieje ogromna szansa, że to się już na przystanku tramwajowym nie powtórzy. Bo będzie ten znak gdzieś tam w nas przypominany. I ja jestem jakoś głęboko przekonany, że po tamtym zdarzeniu z Sobień Jezior, kiedy żeśmy te macewy przewozili, to każdy wychodzący ze swojego domu spojrzał pod nogi i zastanawiał się, czy u mnie coś takiego nie leży. I jadący tramwajem na wieść o tym, co się wydarzyło na przystanku, inaczej patrzy na to, co się dzieje za oknem. Otóż być może trzeba byłoby tę instalację postawić gdzieś, tak żeby nie sposób było przejść obok niej, nie zauważywszy. Być może tych, w których by to wzbudziło refleksję, byłoby 100 razy więcej niż jest teraz. No ale myślę, że udaje się nam takie miejsca bardzo często na skrzyżowaniach naszych dróg codzienności wyznaczyć. I to nie muszą być tak konkretne miejsca, jak to ta instalacja, ale jak będziemy zaznaczali takie miejsca, to istnieje szansa, że się nauczymy nie deptać tego, co deptane być nie może, nie powinno. Nie będziemy przechodzić obojętnie wobec tego, wobec czego nie należy przechodzić obojętnie. Myślę, że jednak uczymy się czegoś z tego, co spotykamy, o co się potykamy, co do nas krzyczy, o czym nam opowiadają, z miejsc, do których nas prowadzą albo które nas przezywają. Martwię się, że to idzie tak strasznie powoli, ale wierzę, że to jest skuteczne i myślę, że to jest dobry kierunek i że warto to podejmować.
No, zakończymy naszą rozmowę dzisiejszą wokół pracy Gustawa Metzgera. Bardzo dziękuję Wojciechowi Lemańskiemu i Adamowi Lipczycowi za udział w tej rozmowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, za to, że nam wydzieliła tą przestrzeń do sporu o pamięć i niepamięć i demony historii. No nie, myślę, bardzośmy się nie spierali. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę.